Czas na politykę w najważniejszym wydaniu na ideę, na geopolitykę. Naszym gościem profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk zajmujący się historią Niemiec. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
A przede mną książka wydana przez Instytut Pileckiego. Książka, której tytuł zna każdy, kto choć trochę liznął czy historii politycznej, czy historii idei, czy historii polityki. Tytuł tej książki to Mittel-Europa. Słowo znane, jak powiedziałem, ale sama książka dla polskiego odbiorcy do tej pory w zasadzie niedostępna. W zasadzie po raz pierwszy wydanie w języku polskim tej książki Friedrich Naumann. To może, panie profesorze, od samej książki zacznijmy, a dokładnie od autora. Kim jest osoba, która wprowadziła do niemieckiego i światowego słownika słowo Mittel-Europa?
No, Friedrich Naumann był politykiem, był pisarzem politycznym, chociaż z wykształcenia był teologiem ewangelickim, był pastorem, ale przed I wojną światową już zasiadał w Reichstagu, związany z takim niszowym środowiskiem społeczno-liberalnym. Już przed 1914 rokiem pisał książki dotyczące polityki międzynarodowej, ale prawdziwą sławę, no i taką trwałą, zyskała mu właśnie ta, o której mówimy, Mittel-Europa, opublikowana po raz pierwszy w 1915 roku i bardzo szybko doczekała się statusu bestsellera w Niemczech. Badacze, którzy się zajmują rynkiem czytelniczym w Niemczech tamtych czasów, mówią, że to był drugi co do popularności bestseller zaraz po wspomnieniach Bismarcka. A więc to jest rzeczywiście książka, którą powinien przeczytać każdy, zwłaszcza w Polsce, który zajmuje się w jakimś sensie obserwacją czy też współkształtowaniem relacji polsko-niemieckich, bo tak jak pan redaktor powiedział przed chwilą, termin Mittel-Europa w różnych kontekstach w naszej debacie politycznej się pojawia, ale tak naprawdę nikt nie miał do tej pory, aż do marca tego roku, kiedy ta książka się ukazała w języku polskim, okazji do sięgnięcia po podstawowe źródło, czyli po tą książkę.
Książka, która powstawała w niezwykle istotnym, można powiedzieć, zwrotnym punkcie w historii Starego Kontynentu w roku 15, kiedy trwały już zażarte walki na wschodnim i zachodnim froncie I wojny światowej. Książka, która jest dzieckiem tej chwili, czy książka, która nosi w sobie cały bagaż przemyśleń niemieckich na Europę wcześniejszych, no i potem rzutowała na późniejsze myślenie Berlina, panie profesorze?
Tak, wojska się wykrwawiają na frontach, ale to na froncie wschodnim wojna jest ruchoma, na froncie zachodnim trwa w okopach, natomiast w 1915 roku na wschodzie, w rejonie Europy Środkowej, Niemcy i Austro-Węgry, głównie Niemcy, bo oni są najsilniejsi w tym duecie państw centralnych, przeprowadzają udaną ofensywę przeciwko Rosji. Efekt jest taki, że w sierpniu 1915 roku Niemcy zajmują Warszawę, no i ostatecznie front się stabilizuje pod koniec 15 roku na mniej więcej linii Dźwiny, Bagien Poleskich i Wołynia. Krótko mówiąc, no niemal całość terytorium dawnej Rzeczypospolitej, tej zniszczonej w czasie rozbiorów, znalazła się pod kontrolą Berlina i Wiednia, ale w tym duecie już tak naprawdę na tym etapie liczą się tylko Niemcy. I ta książka, Mittel-Europa Naumanna, jest próbą odpowiedzi, czy znalezienia odpowiedzi przez niemieckie elity kulturowe i polityczne na tą nową sytuację, no bo one wchodziły do I wojny światowej z takim paradygmatem, czy taką naczelną zasadą, którą sformułował kiedyś Bismarck. Jak najdłużej, jak najlepsze stosunki z Rosją, unikać wojny, bo jeśli my tą wojnę wygramy, a to będziemy jeszcze mieli więcej ziem polskich pod swoim władaniem i jeszcze więcej kłopotów, a jeżeli przegramy, no to Kozacy będą w Berlinie, więc jak najlepsze relacje oparte na zasadzie status quo. To się zmienia w sierpniu 14 roku, kiedy dochodzi do wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej. No i co zrobić? I Naumann proponuje no, taką dalekosiężną wizję, wykraczającą poza swoje czasy, to znaczy stworzenia, nazwijmy to, sieci imperialnych wpływów Niemiec w Europie Środkowej.
Wpływów, które mają sięgać szeroko, bo to nie tylko o polskie ziemie i o naród polski chodzi. Chodzi o szereg narodów słowiańskich Europy Środkowej, ale też Węgrów, którzy mają poczesne miejsce w tej książce, bo mieli poczesne miejsce w dualnej monarchii austro-węgierskiej przecież, no i także o ludność romańską zamieszkującą tereny Rumunii. Jak szeroki był ten zamysł niemiecki, ten pierwotny zamysł, który spisał Naumann?
Naumann, mówiąc o Mittel-Europie, czyli Europie Środkowej, mówi o obszarze zamkniętym Bałtykiem, Morzem Czarnym, Adriatykiem. I to jest ten rejon, gdzie Niemcy miały stworzyć właśnie nową jakość, a właściwie wyciągnąć konsekwencje z tego, że Wielka Wojna, czyli pierwsza wojna światowa, wytworzyła, jak pisze Naumann, nowy środkowoeuropejski typ człowieka, który potrzebuje przede wszystkim pewnych ram kulturowych, wzorca, matrycy kulturowej. Skąd je brać? Naumann odpowiada, z Niemiec. To niemiecka filozofia idealistyczna powinna być tą normą kulturową, która przecież już wcześniej predestynowała Niemcy do odgrywania na przykład roli motora gospodarczego w całej Europie. I to wszystko, to znaczy dominacja Niemiec gospodarcza, polityczna i nawet wojskowa w tym rejonie Europy, będzie, jak pisze Naumann, konsekwencją dominacji Niemiec w sferze kultury. Do Polaków Naumann mówi tak, Niemcy powinny przede wszystkim zrezygnować z brutalnej germanizacji w stylu Bismarcka, czyli komunikat brzmi tak, my was nie będziemy germanizować, my wam tylko, w cudzysłowie, narzucimy świat pojęć, jakimi macie opisywać sami siebie i świat, który wokół was jest, no bo tym jest właśnie filozofia.
Bo jak się spojrzy z perspektywy roku 1915, no to tezy Friedricha Naumanna mogą brzmieć nawet liberalnie, nawet zachęcająco. Często niemiecki pastor i polityk krytykuje własnych ziomków za zbytni, no dzisiaj byśmy powiedzieli, nacjonalizm. Tam jest taki duch liberalny, ale jak rozumiem, ten liberalizm jest pułapką, czy jest poważną, partnerską propozycją Berlina wobec narodów Europy Środkowej, wobec Polaków także?
No to słowo liberalizm, ono nie jest tutaj zupełnie przypadkowe. Dodajmy, że jedna z ważnych fundacji obecnie działających w Niemczech, afiliowanych przy, uwaga, FDP, Partii Liberalnej, tworzącej koalicję rządową obecną w Niemczech, jest imienia Friedricha Naumanna właśnie. Ale Naumann próbuje wychować swoich ziomków do tego, aby być narodem imperialnym, nie imperialistycznym, imperialnym. Tak jak Brytyjczycy. To jest bardzo ciekawe, że on ciągle odnosi się do Imperium Brytyjskiego. Właśnie to jest ten wzorzec, który trzeba naśladować w Europie Środkowej, czyli budować sieć wpływów, gdzie dwa słowa są najważniejsze. Wpływ i kontrola. Nie ludobójstwo i eksterminacja, jak to robił Hitler w czasie II wojny światowej, szukając imperialnego Lebensraumu dla Niemiec, tylko właśnie wpływ i kontrola. To znaczy Polacy mogą mieć własne państwo, urzędy i nawet armię, ale to wszystko ma być służebne wobec nadrzędnych interesów Rzeszy Niemieckiej.
Niemcy chcieli, żeby to były tereny podległe także gospodarczo, bo w tej książce jest fragment, kiedy autor mówi, no my daliśmy Polakom możliwość także godnego życia materialnego, więc to jest ta propozycja, damy wam wyższy poziom życia w zamian za lojalność wobec polityki Berlina jako tej metropolii, tego obszaru imperialnego.
My wam daliśmy, cieszcie się z tego i w domyśle bądźcie wdzięczni. To jest właśnie dowód na to, że Naumann tkwi też w takich kolejnach no, charakterystycznych od XVIII wieku dla pruskiej i niemieckiej myśli politycznej w kontekście ich spojrzenia na Europę Środkową, zwłaszcza na ziemie polskie, traktowane jako pewnego rodzaju pustynia cywilizacyjna, która czeka na swojego gospodarza, który przyniesie tutaj właściwą kulturę, także w sensie kultury gospodarczej. I no cóż, Polacy powinni być wdzięczni, że mają takich patronów i nie żądać za dużo. To znaczy istota Mitteleuropy to jest to, że to Berlin ma decydować o tempie i rozwoju potencjału takich narodów jak Polska i jak trzeba nałożyć szklany sufit, taką barierę rozwojową trwałą, która będzie no właśnie trzymać pod kontrolą i pod niemieckim wpływem takie narody jak na przykład Polacy.
A co miało być głównym przedmiotem, głównym obszarem czy płaszczyzną, na której to imperium, niemieckie imperium Mitteleuropy miało się opierać i rozprzestrzeniać?
To miało być centrum i peryferie, tak zwane Schutzstaaten, czyli państwa pod ochroną, dosłownie takie jak właśnie Polska, potem Litwa, potem Ukraina stworzona przez Niemcy, przy czym uwaga, słowo Polska używane przez niemieckich pisarzy, także Naumanna w czasie I wojny światowej, to nie była Polska w naszym rozumieniu, tylko to była kongresówka minus pas graniczny do anektowania przez Niemcy i minus chełmszczyzna, którą oni dali Ukrainie w 1918 roku. I taką Polskę oni traktowali jako bufor, jako no właśnie państwo pod ochroną, Schutzstaat, który miał no właśnie wykonywać służebne zadania wobec tego, co centrum tego układu, czyli Rzesza Niemiecka będzie na każdym etapie dyktować.
To skoro jest obszar imperialny, Smetel Europa, to musi mieć swoje granice, a za granicami muszą być inne siły, które albo będą neutralne, albo będą najczęściej wobec imperium, będą wrogie. Wobec kogo, przeciwko komu Berlin chciał konstruować na naszym terenie swoje władztwo?
Przypomnijmy, rok 1915 to jeszcze rok, w którym nie ma Ameryki w Europie. Stany Zjednoczone wejdą do wojny po stronie Antanty w kwietniu 17 roku, więc w 1915 roku Naumann pisze, że zorganizowana przez Niemcy Mittel Europa ma być globalnym graczem przeciwko blokowi anglosaskiemu, czytaj Imperium Brytyjskiemu, i przeciwko Rosji. I tutaj Naumann też jest w takiej tradycji dawnej, bismarckowskiej. Bismarck kiedyś powiedział, że, nie, że Rosja to jest jak pogoda, jak zjawisko atmosferyczne. Dobre albo złe, ale ono zawsze jest. I tak samo Naumann pisze w Mittel Europie, że Rosja zawsze będzie. Nawet rewolucja, to jest ciekawe, on pisze w 1915 roku, nawet przyszła rewolucja w Rosji, ona nie wyłączy tego państwa na długi okres czasu z globalnej rozgrywki, czyli ta Rosja będzie. On pisze nawet, że Rosja jest takim ośrodkiem cywilizacyjnym dla ludów gdzieś tam w Azji Środkowej czy na Syberii. Natomiast ona ma być odepchnięta na wschód właśnie dzięki tak skonstruowanej przez Niemcy i zarządzanej Mittel Europie. A więc Mittel Europa kontrolowana przez Niemcy jako przeciwwaga w tej globalnej rozgrywce i przeciwko Brytyjczykom, i przeciwko Rosji.
Naszym gościem profesor Grzegorz Kucharczyk. Panie profesorze, Mittel Europa, książka, która jest dzieckiem roku 15 i jest książką historyczną, czy jest książką, którą należy czytać i należy na nią patrzeć poprzez pryzmaty także współczesnej polityki Berlina?
Ja nie mam pewności, czy w urzędzie kanclerskim za Angeli Merkel czy Olafa Scholza ktoś z ołówkiem w ręku czyta Mittel Europę, ale patrząc na politykę Niemiec w odniesieniu do naszej części starego kontynentu, no widać, że pewna logika pozostała ta sama, której pisał Naumann. No zwróćmy uwagę, wtedy w czasach Naumanna nie było znane pojęcie soft power, prawda, polityki wizerunkowej, miękka siła, która jest bardzo ważna. No ale jak popatrzymy na działalność w naszej części Europy, chociażby też w Polsce, takich zjawisk jak właśnie te niemieckie fundacje afiliowane przy najważniejszych partiach politycznych, różne rozbudowane programy stypendialne, które no właśnie budują taki miękki wizerunek, soft power, ale jednak power, prawda, czyli moc, pewne oddziaływanie głównie na elity. Jak popatrzymy na zachowanie sporej części polskich elit w ostatnich latach, to widać wyraźnie, że stopa zwrotu jest bardzo wysoka.
Kiedy patrzy się, kiedy czyta się tą książkę, to jeżeli ktoś no, siedzi, jest wprząknięty w strumień informacji, zwłaszcza z Unii Europejskiej, przynajmniej ja tak miałem, już mówiąc wprost, że wydawało mi się, że niektóre pomysły z Mittel Europy, z książki z roku sprzed wieku, z roku 1915, pasują niemalże jak ulał do współczesnej konstrukcji i do współczesnych zmian, jakie na naszych oczach zachodzą w Unii Europejskiej.
No tak, to znaczy to jest przekonanie o tym, że jednak mocno wbite w umysły polityków niemieckich należących lub nienależących do grupy Webera, że no właśnie Europa Środkowa to są te młode demokracje, które jeszcze tak nie rozumieją, co to jest praworządność, trzeba je trochę przegłodzić, żeby zrozumiały, bo można do polskiego prezydenta zawołać: panie Duda, chodź pan, to porozmawiamy. Tak jak jeden z dziennikarzy niemieckich w 2020 roku, albo można jakąś zaporę ogniową stworzyć wobec jakiejś partii politycznej w Polsce, żeby no właśnie jakoś ucywilizować. To jest właśnie ten styl myślenia, inaczej artykułowany, ale podobny do tego, co reprezentował Naumann. To znaczy Europa Środkowa potrzebuje gospodarza, potrzebuje patrona, który powie do tych narodów: pójdźcie dzieci, ja was uczyć każę.
Pan profesor, który opatrzył wstępem to polskie wydanie książki Mittel Europa, no na koniec tego wstępu, no wprost pan profesor wskazuje, że to jest, czy to może być pewien klucz do zrozumienia współczesnej polityki, zwłaszcza polityki kanclerz Merkel, bo o polityce Olafa Scholza jeszcze trudno mówić w sposób pewien zamknięty i całościowy, no ale wiemy, co chciała i co robiła przez 16 lat kanclerz Merkel.
No tak, to jest właśnie taka próba nakładania, no, skoncentrujmy się na Polskę, takiego właśnie szklanego sufitu, trwałej bariery rozwojowej. To znaczy my na przykład możemy jako Niemcy tolerować i wspomagać publicznie stare, postkomunistyczne stocznie w Stralsundzie, Wismarze i Rostocku, NRD-owskie, natomiast wy Polacy nie możecie, jak Niemcy mówili, starych postkomunistycznych stoczni w Świnoujściu i w Szczecinie utrzymywać i podtrzymywać pomocą publiczną, no bo nie, to ponieważ nam wolno, wam nie wolno. To jest właśnie to takie podejście klasyczne do mitel Europy, a jednocześnie to jest wszystko opakowane tą narracją o porozumieniu, o pojednaniu, o tym, że my się przyznajemy oczywiście do tych strasznych rzeczy, które Niemcy robiły po 1939 roku, ale koniec, kropka, nic więcej nie oczekujcie. I no to jest właśnie logika mitel Europy, to znaczy tak jak Naumann mówił, my wam już brzydkich rzeczy typu germanizacja robić nie będziemy, my wam w cudzysłowie tylko narzucimy świat pojęć. Dokładnie, no dzisiaj nikt nie mówi o filozofii idealistycznej, dzisiaj mówi się o praworządności, kolejni ambasadorowie Niemiec w Warszawie bronią rzekomo prześladowanych w Polsce mniejszości różnych, no ale to jest właśnie sfera kultury szeroko pojętej. Tutaj ma się rozstrzygnąć to, co najważniejsze.
Czy raczej, obserwując wzmożoną troskę niemieckich polityków o praworządność w różnych krajach Europy Środkowej, ekspansję niemieckiego typu gospodarczego w ramach Unii Europejskiej i aktywność na polu kulturalnym w naszym regionie Europy, fundacji afiliowanych przy największych niemieckich partiach politycznych, możemy mówić o Mitteleuropie 2.0, ostatnia część ostatniego akapitu z wstępu pana profesora do książki Mitteleuropa, teraz o tyle bardziej aktualne, że nagle Niemcy znalazły się w podobnej pozycji jak w roku 1915-1900, bo Rosja już nie jest sprzymierzeńcem, tylko znowu jest dla Berlina rywalem albo wrogiem. To też sprawia, że Mitteleuropa jest bardziej aktualna niż jeszcze lat temu 3 czy 5?
Z pewnością jest aktualna. Często używam tego pojęcia w różnych wystąpieniach Mitteleuropa wersja 2.0. Oczywiście jest nowy czynnik, o którym trzeba powiedzieć, który burzy też taki ładny i bezbolesny powrót do tej koncepcji Mitteleuropy, to znaczy obecność Ameryki w Europie i w tym także obecność militarna Ameryki w Niemczech. To jest czynnik oczywiście nowy, o którym Naumann pisząc Mitteleuropę nie wiedział, nawet być może nie przeczuwał, a z którym oczywiście politycy niemieccy muszą się liczyć, na szczęście dla nas.
Książka, którą pewnie każdy, kto się interesuje polityką, powinien przeczytać. Panie profesorze, to już na zakończenie, czy jest w ogóle możliwa z punktu widzenia Polski współpraca z Berlinem, z Niemcami, które nie będą myślały w kategorii Mitteleuropy, nie będą myślały o naszym regionie w kategorii, no, pewnej przestrzeni do zagospodarowania i do cementowania swoich wpływów? Jest w ogóle możliwa partnerska polityka między Warszawą a Berlinem?
No, z pewnością w kolejnej erze Śródziemia jest to możliwe, ale w obecnej perspektywie czasowej raczej nie.
No i tak prosto i lapidarnie odpowiedział profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk zajmujący się historią Prus, historią Niemiec, autor przedmowy do polskiego współczesnego wydania książki Mitteleuropa. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.